Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam Państwa po raz kolejny w naszej misyjnej audycji. Wczoraj w Gnieźnie odbyło się uroczyste posłanie polskich misjonarzy. Krzyże misyjne wręczył im arcybiskup Celestino Migliore. W tym roku ich liczba wynosiła 30 osób. Już niebawem zakończą oni swoje przygotowania do posługi misyjnej, które trwają od miesięcy w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. A następnie po krótkich stażach językowych zostaną posłani na misję. W ich gronie obok księży i sióstr zakonnych są także misjonarze świeccy. Jak wygląda ich praca? Opowie jedna z nich, która obecnie pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej w Bagandu. Zapraszam więc na spotkanie z Elżbietą Wryk.
Szczęść Boże, witam wszystkich. Od 3 lat pracujesz w Republice Środkowoafrykańskiej w Bagandu. Wcześniej przez 7 lat również to była Republika Środkowoafrykańska. Co sprawiło, że pokochałaś misję?
Zaczęło się już bardzo dawno, jeszcze w szkole podstawowej. Pamiętam katechezę, na której ksiądz przyniósł listę od misjonarzy, takie stare wydanie Edition du Dialogue, francuskie, i czytał nam listy od misjonarzy i wtedy już wiedziałam, że któregoś dnia wyjadę do Afryki.
Co czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że w końcu te marzenia mogą się spełnić?
No, na pewno wielką radość i takie zniecierpliwienie, żeby już tam być.
Miałaś już wiedzę, jakieś doświadczenie, pewnie spotykałaś wielu misjonarzy. Czy ta rzeczywistość, którą zastałaś na miejscu, chociaż trochę odpowiadała temu, co już wiedziałaś?
No, w pewnym sensie tak, ale wiadomo, że wszystkiego się nie da opowiedzieć. Poza tym każdy ma jakby swoją Afrykę. Chcąc czy nie chcąc, wszystkie wydarzenia, zdarzenia, obrazy i tak dalej się jakoś tam filtruje przez to, kim się jest, przez swoją historię życia, przez swój charakter. Więc nawet to samo wydarzenie dwie osoby mogą zupełnie inaczej opowiedzieć. A cóż dopiero tamtejszą rzeczywistość, która jest bardzo różna od tej naszej. Na pewno nie było rozczarowania ani zawodu. Było dużo niespodzianek, było też dużo trudności, ale no nie żałuję tej decyzji i jestem tam ciągle szczęśliwa.
Co sprawia to szczęście?
Relacje z tamtejszymi ludźmi czy relacje z tymi najbliższymi, z którymi się współpracuje, są dobre. Ludzie nas tam bardzo życzliwie przyjmują. Naprawdę nas darzą wielkim szacunkiem, czasami się wydaje, że aż za bardzo. Później na pewno jest sprawa taka, że jest tam dużo pracy w każdej dziedzinie, i medycznej, i edukacyjnej, i ewangelizacyjnej. Można pracować tam, wydaje mi się, że do końca czasów tam tej pracy nie będzie mniej. Na pewno jest to uczucie, że jest się tam potrzebnym, że pomagamy tamtejszym ludziom. Oczywiście efekty tych naszych wysiłków, tych wszystkich podjętych inicjatyw są różne i to też jest jakaś tam cząstka tego misyjnego trudu. Poza tym wpływa to na pewno to, że nie mam problemów zdrowotnych, to też sprawia, że jest mi tam dobrze, że bywali tacy, którzy no po prostu klimatycznie nie mogli tam być. Przyszła jedna choroba, druga, jakieś trudności i mimo wielkich pragnień trzeba było wyjeżdżać.
A co było takim największym zaskoczeniem w czasie tych pierwszych 7 lat?
Na pewno zaskoczeniem jest to, i to jest ciągłe takie zaskoczenie, do którego się nie mogę przyzwyczaić, że żyjemy na jednej planecie. Aktualnie z rozwojem cywilizacyjnym, komunikacyjnym, to jest kilka godzin lotu tak naprawdę jest się w Afryce. A te światy nasze są tak zupełnie różne. Oczywiście różne w takim znaczeniu, że prawie do niewyobrażenia jest bieda, w jakiej ludzie żyją. A ja mam świadomość tego, że bieda, którą ludzie przeżywają w Republice Środkowoafrykańskiej, nie jest jeszcze tą największą możliwą na tej planecie. Wiem, że są jeszcze trudniejsze sytuacje, gdzie jest większa susza, gdzie są wojny, gdzie są obozy uchodźców, gdzie są jeszcze większe tragedie. Ale już świadomość tego, widząc warunki życia, w jakich tamtejsi ludzie żyją, do tego nie jest się w stanie przyzwyczaić. Tym bardziej, że aktualnie moja praca to jest prowadzenie szpitala w Bagandu. Szpitala, który powstał i funkcjonuje dzięki życzliwości, dobrej woli i ofiarności przede wszystkim dzieci, małych kolędników misyjnych z Solidarnosci, ale też wiele ludzi dobrej woli. Więc spotykamy się z tymi najbardziej potrzebującymi, czyli z tymi, którzy są chorzy, dziećmi niedożywionymi, z tymi, którzy umierają na malarię, z tymi, którzy mają ogromne rany tropikalne, przez które widać widać prawie kości i wiele innych schorzeń, wiele innych chorób, które tak naprawdę nie są problemem. W obecnej sytuacji przy rozwoju medycyny, przy dostępie do lekarzy, do środków, to nie są problemy w normalnym świecie. Natomiast tam to są przyczyny śmierci wielu, wielu ludzi i wielu, wielu dzieci. I to jest takie zaskoczenie, do którego się nie mogę przyzwyczaić. Zawsze burzy we mnie pokój i spokój. Mam ochotę wtedy krzyczeć i robić różne rzeczy, po prostu wołać za tymi ludźmi.
Jak zatem wygląda ta praca na co dzień? Czy ten szpital chociaż trochę przypomina szpital, o jakim my w Polsce myślimy?
No myślę, że mimo wszystko tak. Dlatego, że większość sprzętu, właściwie 100% wszystkich sprzętów, poczynając od łóżek, poprzez sterylizatory, stół operacyjny, szafki, szafeczki, wszystko jest przywiezione z Polski w kontenerach. Jeden kontener był w 2004 roku wysłany, wtedy kiedy szpital powstawał, kiedy się budował, a drugi przyszedł do nas niedawno, w grudniu 2010 roku, z wyposażeniem jeszcze dodatkowym, ponieważ powstały dwa nowe budynki, wyposażenie laboratorium, wszystko co tam mamy pochodzi z Polski. Na miejscu kupuję lekarstwa, są takie hurtownie lekarstw, w których się zaopatrujemy. Z Polski ewentualnie jakieś mocne środki przeciwbólowe, tylko przywożę i wenflony. Natomiast całą resztę kupujemy na miejscu. Staramy się o to, żeby było czysto. Staramy się o to, żeby ludzie byli tam dobrze obsłużeni, traktowani, leczeni w miarę naszych możliwości. No i jest ta różnica, że nie jesteśmy w stanie zapewnić posiłków naszym chorym. Dzieci tylko otrzymują jeden posiłek, taki rozgotowany ryż z mlekiem, do którego, jeżeli są na leczeniu niedożywienia, czyli przede wszystkim niedożywienia z powodu zaburzonej diety białkowej, więc do tego ryżu dodajemy jeszcze spirulinę, czyli algi morskie. Natomiast dorośli czy starsze dzieci, inni pacjenci, przychodzi z nimi również rodzina do szpitala i rodzina gotuje im posiłki.
To ile osób może otrzymać pomoc w tym szpitalu?
Po oddaniu do użytku nowego pawilonu pediatrycznego aktualnie mamy 60 łóżek, ale to znaczy, że czasami jest ponad 60 chorych. Bywa i tak. Wtedy każde miejsce gdzieś tam w korytarzu i materac położony na podłodze też jest miejscem szpitalnym.
To ile jest samego personelu medycznego?
Mamy chirurga miejscowego, położną. Mamy około 10 pielęgniarzy, również i stażystów, takich, którzy się przyuczają do zawodu w naszym szpitalu, żeby później pracować w jakichś odległych wioskach, żeby tam był jakiś chociaż punkt apteczny z pierwszą jakąś pomocą. I aktualnie w szpitalu są dwie lekarki, które przyjechały do nas na rok. I pani, która prowadzi nam laboratorium, zorganizowała i aktualnie pracuje. Z lekarzami i z pielęgniarkami jest taki problem, że jeżeli przyjeżdżają, to na krótki czas. Nawet jeżeli jest to rok, to dla nas jest to mało. I te panie, które aktualnie są, to są dwie lekarki z Warszawy, pani Emilia Bylicka i Kaja Kiełczewska, które wyjeżdżają we wrześniu. I szukam, że ktoś się zgłosi na ich miejsce.
To jakie warunki trzeba spełnić, żeby podjąć taką pracę właśnie w Bagandu?
Trzeba tego chcieć. Trzeba mieć tą odwagę zostawienia czegoś swojego tutaj, ułożonego życia, mniej lub bardziej, zaryzykowania, pojechania w nieznane. Większość osób, które do nas przyjeżdża, są raczej pozytywnie zaskoczone, że warunki życia, staramy się jakoś tam sobie zorganizować to życie w miarę normalnie i w miarę, można powiedzieć, wygodnie, no bo nie jesteśmy Afrykańczykami, czyli trzeba normalnie mieszkać, normalnie się odżywiać, trzeba o siebie tam umieć zadbać, no bo to nie jest sztuka wyeksploatować się tam w ciągu kilku miesięcy, a później jest się tylko problemem dla siebie i dla innych, jeżeli się zapadnie na jakieś choroby. Najprościej jest zgłosić się do biura misyjnego w Tarnowie, gdzie przez to biuro można się tam kontaktować z nami i ewentualnie zgłaszać swoją kandydaturę, na ile ktoś może przyjechać. Z góry mówię, że minimum na pół roku, a najlepiej chociaż rok i dalej. Ponieważ no potrzeba trochę czasu, żeby wejść w tamtą rzeczywistość, zobaczyć jak tam wygląda leczenie, ponieważ to prawda językiem oficjalnym jest język francuski i raczej konieczna jest znajomość chociaż podstawowa tego języka, ale dobrze jest znać chociaż podstawowe słownictwo, jakieś zwroty w języku sango, to jest język narodowy i wszyscy mówią tym właśnie językiem. Znajomość francuskiego jest na niskim poziomie, ponieważ i szkolnictwo jest na niskim poziomie. Więc żeby się normalnie porozumiewać z pacjentami, wiedzieć gdzie go boli, co mu jest, no to dobrze jest nauczyć chociaż trochę tego sango. Nie jest skomplikowany, ale troszkę czasu wymaga. No i żeby później normalnie pracować, no to ten rok to jest takie naprawdę minimum. Thank you.
wygląda ta praca? Czy ci ludzie tłumnie przychodzą do tego szpitala, czy wręcz przeciwnie, to jest dla nich ostateczność?
Coraz tłumniej przychodzą do tego szpitala. Porównując nawet początki mojej pracy, tam to była końcówka 2008 roku i teraz, to liczba pacjentów przez te powiedzmy 2 lata wzrosła dwukrotnie, więc to jest jakoś znacząca liczba. Aktualnie w ciągu roku, w 2010 roku przez szpital przewinęło się 3,5 tysiąca osób, z czego ponad 1600 czy 700 osób było hospitalizowanych. A tak to są konsultacje. Jeżeli ktoś może się leczyć u siebie, to tylko dostaje lekarstwa i zażywa je w domu. Później właściwie prawie wszyscy proponowane i wizyta kontrolna. Nie wszyscy z tego korzystają, ale większość matek, zwłaszcza z dziećmi, i tak.
Co jest największym problemem? Choroby dziecięce czy jednak osób starszych?
Myślę, że dziecięce, pacjenci do 5 roku życia, ci najmniejsi, to jest prawie 70% naszych pacjentów. Ciągła jest zbyt wysoka śmiertelność dzieci w tym wieku. Te dzieci zapadają na wiele różnych chorób. Oczywiście malaria to jest nieodłączny element ich życia. Już nieraz i kilkutygodniowe dzieci mają objawy malarii, dlatego że wiadomo, że te zarodce malarii krążą we krwi i już w czasie ciąży to wszystko jest wymiana. Jeżeli później dziecko gdzieś tam troszkę zmarznie, czy troszkę przychodzi jakieś przeziębienie, momentalnie malaria się też uaktywnia. Poza tym pasożyty, jakieś tam zapalenia oskrzeli, czy zapalenia płuc, to wszystko i niedożywienie. Mamy bardzo dużo dzieci objęte takim programem wyprowadzania ich z niedożywienia. Nie ma tam takiego głodu jak gdzieś tam bardziej na północ Afryki, gdzie jest susza, gdzie nie ma wody, gdzie rzeczywiście nawet i w Polsce można kiedyś zobaczyć takie dramatyczne zdjęcia. U nas jest problem dzieci, które mają właśnie tą niskobiałkową dietę. Czyli, że mama, która normalnie do 2 roku życia powinna dziecko karmić piersią, plus tam dokładać po kolei jakieś tam zupki, kaszki, banany roztarte. Tej mamy z różnych powodów nie ma. Albo mleka nie ma. To znaczy, że już wcześniej zajdzie w ciążę, odstawia dziecko wtedy od piersi, nie ma pokarmu. Albo gdzieś pojechała, albo zmarła, albo dziecko jest oddane na wychowanie babci, która radzi sobie jak umie. I te dzieci coś tam jedzą. To nie można powiedzieć, że nie jedzą. Tyle tylko, że w tym pożywieniu nie ma białka. I te symptomy takiego zaburzenia tej gospodarki białkowej, to wiadomo, że jest opuchnięcie, odbarwione włosy, wyprostowane, one mają zwykle takie ciemne, skręcone włoski, to się robi taki rudy puch na głowie, wtedy takim dzieciom marazm, są takie ospałe, nic im się nie chce. No i niestety ciągle jest jeszcze bardzo dużo takich przypadków, że z takim dzieckiem przychodzą zbyt późno. I nawet jeżeli jest na tym programie białkowym, czyli na początku to jest tylko mleko, 5 czy 6 razy na dobę, odpowiednio przygotowane, później dopiero dochodzą jakieś tam inne produkty, to nieraz jest tak, że nie da się tego dziecka odratować i takie dzieci umierają. A nawet jeżeli jest odratowane, to wiadomo, że ono już jest bardzo osłabione i w tamtejszych warunkach, że tak powiem, ma małe szanse na to, żeby dojść do wieku dorosłego.
Z czego zatem wynika to, że matek nie ma przy dzieciach?
Podstawowy problem w ogóle tamtego regionu świata, tamtego kraju, który tłumaczy wiele różnych zjawisk dramatycznych, po prostu jest bieda. To jest jeden z biedniejszych krajów świata, tam nie wiem, na 4. czy 5. miejscu od końca, gdzie nie ma gospodarki, gdzie ludzie żyją z drobnego rolnictwa i drobnego handlu. Na utrzymanie swojej rodziny mają tylko małe poletka, uprawiane z wielkim trudem i siłą tylko własnych mięśni i jakieś maczety, czy jakieś krótkie motyczki. Uprawiają właściwie tylko maniok, to jest korzeń wysokoskrobiowy, którego przygotowanie tam trochę trwa, bo on dosyć długo rośnie, do 2 lat trzeba nieraz czekać, zależy od odmiany. Później się go wykopuje z ziemi, trzeba go moczyć we wodzie, ponieważ posiada śladowe ilości arszeniku, więc to trzeba wypłukać. Jeżeli przy tym arszeniku jeszcze było coś innego, pożywnego, to też jest wypłukane. Później się to suszy, doprowadza do postaci mąki. Taką mąkę maniokową pod nazwą tapioka można kupić pewnie i na w naszych sklepach, ale to już jest bardzo dobrze przygotowana. Tam to jest dużo prościej robione. I tą mąkę zarzuca się na wrzątek, tworząc taką dużą pyzę. A tą pyzę je się z różnego rodzaju sosami. I posiłek jest tylko oczywiście raz dziennie, wieczorem. I ten maniok ma tą zaletę, że długo zalega w żołądku, czyli prześpi się całą noc i cały dzień trzeba przechodzić, pracować, iść do szkoły, iść w pole. O tym właśnie jednym posiłku. Nie ma nic wcześniej innego, poza jakimiś tam orzeszkami, ewentualnie sezonowymi owocami, które zwłaszcza dzieci się za tym rozglądają, bo wiadomo, że jest trudno, dorosłym pewnie jest łatwiej znieść taki styl życia.
Jak sobie radzisz w takim razie z taką sytuacją, sytuacją tak dramatyczną, mając świadomość realiów, które mamy w Polsce, w Europie?
Rzeczywiście te światy są różne i tak naprawdę z każdym urlopem, z każdym przyjazdem do Polski widzę, że ta przepaść się pogłębia, bo świat białych już galopuje w tych wszystkich rozwojach technologicznych, medycznych, komunikacyjnych, jakichkolwiek, jakąkolwiek dziedzinę by nie wziął, to wiadomo, że ten postęp naprawdę dokonuje się w bardzo szybkim tempie. Jednocześnie ta odległość między tymi światami, jak Afryka, czy Ameryka Południowa, czy Azja, pogłębia się. I tak naprawdę, ponieważ te odległości rosną, to wydaje mi się, że coraz mniej ludzi interesuje się tymi, którzy zostają w tyle. Jak sobie z tym radzę? No cóż, robimy to, co możemy. Ja sobie ciągle powtarzam, że wszystkim to może pomóc tylko Pan Bóg, bo On jest wszechmogący. Ja mam jakąś grupę ludzi, którą znam, moich pracowników, których zatrudniam w szpitalu, czy nauczycieli, ponieważ zajmuję się również szkołami. Mam jakąś grupę kobiet, z którymi się spotykam regularnie, prowadząc dla nich jakąś formację i tym osobom jakoś staram się pomóc, coś porozmawiać, posłuchać, jakie są ich problemy, jakie są ich troski i wspólnie szukać jakichś rozwiązań.
A czego się od tych ludzi uczysz?
Zauważania drugiego człowieka, poczynając od sposobu ich pozdrawiania się. Na pozdrowienie w języku sango, które brzmi balamo, witam cię, pozdrawiam cię, odpowiedź jest singila, czyli dziękuję. To już o czymś świadczy, że zauważają siebie nawzajem, mają na pewno dla siebie więcej czasu. Oczywiście ktoś może sarkastycznie stwierdzić, na co ma innego do roboty. No owszem, ale bardzo są uprzejmi między sobą w tych powitaniach, w tych pytaniach o siebie, co się dzieje u ciebie, w twojej rodzinie, w najbliższych. To rzeczywiście są uprzejmi, przychodzi się do nich, zaraz tam szukają jakiegoś fotela, oczywiście przyjmuje się na zewnątrz domu, domy są raczej tylko po to, żeby się tam w nich przespać i przechować jakieś tam drobne majątek, typu parę ubrań i parę garczków, podejmują czym tam mogą. Poza tym mają w sobie dużo radości, uśmiechają się, potrafią się cieszyć małymi rzeczami, przyjmują ten swój los, tak jest, niewiele mogą tam zmienić i są jakby z tym pogodzeni. Nie ma takiego jadu, tej goryczy, tego wiecznego utyskiwania, niezadowolenia. Po prostu tak jest i w tych warunkach żyją.
A zatem tego optymizmu i tej radości z przeżywania każdego dnia sobie i Państwu życzę. A przypomnę, że dzisiaj naszym gościem była Elżbieta Wryk, misjonarka świecka, która pochodząc z Tarnowa pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej w Bagandu.
Dziękuję bardzo. Balalakwe.
Śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi, alleluja. Światło Twe zwycięża noc, leczysz rany naszych serc. Wszystkie nasze smutne dni w radość wieczną zmieniasz dziś. Dziś wolność nam dał, alleluja, zbawiłeś nas sam, alleluja. Śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi, alleluja. Dziś wolność nam dał, alleluja, zbawiłeś nas sam, alleluja. Śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi, alleluja. Wyzwoliłeś przez Twój krzyż z grzechu śmierci, mocy złych. Ocaliłeś wszystkich nas, Twoją chwałę głosić czas. Alleluja, śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi, alleluja. Dziś wolność nam dał, alleluja, zbawiłeś nas sam, alleluja. Śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi, alleluja. Ducha swego dajesz nam, byśmy byli tak jak Ty. On wysyła dzisiaj nas, cuda głosić czas. Dziś wolność nam dał, alleluja, zbawiłeś nas sam, alleluja. Śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi, alleluja. Dziś wolność nam dał, alleluja, zbawiłeś nas sam, alleluja. Śpiewamy Ci pieśń, alleluja, niech chwała Twa brzmi.
aby misjonarze, głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Wciąż aktualne pozostaje zadanie misyjne zlecone przez Pana Jezusa apostołom i rozbrzmiewa głośnym echem z góry w niebo wstąpienia. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Z perspektywy 2000 lat z łatwością dostrzegamy ogromny wysiłek misyjny tak wielu osób i wspólnot kościelnych, których najważniejszą metodą ewangelizacyjną było świadectwo życia chrześcijańskiego. Wiarygodnym obrazem tych wysiłków jest męczeństwo, a więc największe świadectwo wiary w różnych epokach misyjnej historii Kościoła. Warto wspomnieć, że duch pierwszych wspólnot chrześcijańskich charakteryzował się niezwykłym świadectwem życia inspirowanym wymogami Ewangelii, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Zarówno teologia, jak i praktyka misji korzystają z tego przebogatego skarbca doświadczeń minionych wieków. Syntezę tej rzeczywistości przedstawia misyjna encyklika Redemptoris Missio Jana Pawła II. Ponad wszelką wątpliwość największy misjonarz naszych czasów, Jan Paweł II, widział w świadectwie życia najpiękniejszą katechezę ewangelizacyjną. Misjonarz jest człowiekiem miłości, pisał, aby mógł głosić każdemu bratu, że jest kochany przez Boga i on sam może kochać. Misjonarz musi dawać świadectwo miłości względem wszystkich, poświęcając życie dla bliźniego. Misjonarz jest bratem wszystkich, bo ma w sobie ducha Kościoła, jego otwartość i zainteresowanie dla wszystkich narodów i ludzi, zwłaszcza dla najmniejszych i najuboższych. W ten sposób przekracza granice i podziały rasowe, kastowe czy ideologiczne. Jest znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo. Różnorakie sytuacje społeczne i religijne wymagają od misjonarzy dojrzałości wiary i życiowej roztropności, aby w dialogu współistnienia dar dobrej nowiny był przyjmowany jako nowość jedynie ze względu na Jezusa, jako odkupiciela człowieka. Tylko głoszenie Ewangelii jako orędzia zbawczego jest motywem do podejmowania heroicznych wysiłków na rzecz dzieła misyjnego Kościoła, co tak dobitnie wyraził apostoł narodów święty Paweł. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Kwietniowa intencja Ojca Świętego Benedykta XVI, aby misjonarze głosząc Ewangelię i dając świadectwo życia, potrafili nieść Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają, jest prośbą do wszystkich ochrzczonych, ponieważ na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy misjonarzami. Czas Wielkanocy może być dogodną okazją, aby modlitwą i ofiarami duchowymi wspierać wysiłki misjonarzy. Niech ich wytrwałe niesienie prawdy o Chrystusie będzie owocne dla tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają.
Wiadomości misyjne. W związku z obchodami uroczystości ku czci świętego Wojciecha w poniedziałek wielkanocny sprawowana była w Gnieźnie msza święta pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława Dziewisza. Podczas Eucharystii nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore wręczył krzyże misyjne polskim misjonarzom udającym się do pracy misyjnej w różnych częściach świata. W tym roku krzyż otrzymało 30 osób, mówi ksiądz Franciszek Jabłoński, dyrektor diecezjalny papieskich dzieł misyjnych.
Leżą tradycyjnie na wszystkie kontynenty świata, są kapłani diecezjalni, zakonni, jest także dużo w tym roku wyjątkowo sióstr zakonnych, jest też jedna osoba świecka, większość z nich to misjonarze, którzy przygotowywali się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, ale także ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk, prymas Polski, rozesłał do wszystkich zakonów zgromadzeń i na to zaproszenie też odpowiedziało prawie 10 osób.
Zwyczaj wręczania krzyży misyjnych zapoczątkował w 1979 roku w Gnieźnie Jan Paweł II. 26 czerwca odbędzie się w Mediolanie uroczystość beatyfikacyjna ojca Klemonta Wismara z Papieskiego Instytutu Misji Zagranicznych, zwanego Patriarchą Birmy. Wspólnie z nim do chwały ołtarzy wyniesionych zostanie dwoje jego duchowych spadkobierców, ksiądz Serafino Morazzone i siostra Enrichetti Alfieri. Troje przeszłych błogosławionych stanowi doskonały przykład nieskończonej miłości Boga do człowieka, stworzonego z miłości i dla miłości.
On był ziarnem, które wpadłszy w ziemię obumarło, aby przynieść plon obfity. Tak o świętej pamięci księdzu Andrzeju Dudziku mówił 20 kwietnia arcybiskup Henryk Hozer. W katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze odbyła się msza pogrzebowa w intencji zmarłego 5 kwietnia w klinice w Berlinie, misjonarza. Był on jednym z dwóch kapłanów, którzy 11 lutego udali się do nowo tworzącej się misji diecezji warszawsko-praskiej Sierra Leone. Zdaniem hierarchy kluczem do interpretacji śmierci misjonarzy są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii świętego Jana. Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
To są te ziarna pszeniczne, które Bóg posiał w ziemię Sierra Leone, by wyrósł z niej Kościół Chrystusowy. I on wyrósł, i rośnie, i rozkwita, i jest żywy. Zaledwie 3% ludności należy do Kościoła katolickiego, jest ochrzczonych, ale tych, którzy mogą być ochrzczeni, jest bez porównania więcej w społeczeństwie 6 milionów osób. Taki był posiew pierwszej ewangelizacji.
Odwołując się do słów świętej Teresy z Lizji, arcybiskup powiedział, że misja księdza Dudzika jeszcze się nie skończyła.
On jest z nami, on jest nadal misjonarzem, on wyprosi wszystkie obfite łaski Boga, by ta misja trwała, by ta misja rozkwitała i rozwijała się. I dlatego odprawiamy mszę świętą dziękczynną za tak wspaniałe powołanie, za tak dojrzałe powołanie, które Bóg ujrzał dojrzałe do Królestwa Niebieskiego.
Po mszy świętej ciało księdza Andrzeja Dudzika zostało przewiezione na cmentarz w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, gdzie zostało złożone do grobu obok kaplicy. Aresztowaniami ponad 20 osób zakończyła się rezurekcja chińskich chrześcijan w Pekinie. Policja zatrzymała wiernych, którzy zbierali się na liturgii. Funkcjonariusze interweniowali już w autobusach, którymi młodzi wyznawcy Chrystusa zmierzali na miejsce spotkania. Młodzież nie stawiała oporu. Protestancka wspólnota Shouwang nie ma pozwolenia na zgromadzenia publiczne. Wcześniej aresztowano jego lidera. Władze oskarżają chrześcijan o polityczny kontekst zgromadzeń, dlatego nie udzielają pozwolenia nawet na spotkania w kościele domowym. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.